Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia jest Jarosław Wałęsa, kandydat na prezydenta Gdańska, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma i Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry, witam.
Panie Pośle, zamierza Pan jak Pana polityczny przywódca strząsać ze zdrowego drzewa pisowską szarańczę?
Jeżeli zobaczymy to, co się dzieje w Polsce, ten nawał Misiewiczów w spółkach Skarbu Państwa, no to można odnieść wrażenie, że to jest trochę to działanie w podobny sposób jak szarańcza, to znaczy takie ogołacanie naszego dobra wspólnego. Więc może to było za bardzo obrazowe, ale jednak trafne.
Ale wypada tak o ludziach?
Nie wypada.
Do insektów porównywać?
Takiego języka nie stosuję i nie lubię używać, ale no, nie będę tutaj mówił, co inni mają mówić.
Język debaty publicznej, brak szacunku nie tylko do przeciwnika politycznego, ale też do wyborców. Mnie się wydaje, że wyborcy mają już dosyć takiej walki polityków, chcieliby merytorycznej walki, merytorycznej dyskusji. Zwłaszcza przed wyborami.
Ja również mam tego powyżej dziurek.
Ale lubi pan politykę?
Lubię bardzo politykę, ale nauczyłem się przez te ostatnie 10 lat polityki naprawdę merytorycznej.
A co do polityki pana ciągnie?
W polityce jestem w zasadzie od urodzenia. No, z racji tego, kim jest mój ojciec. I to było tak, że politykę, nienawidziłem polityki przez wiele lat. Ona ukradła mi ojca, ona jednak tworzyła pewien zamęt w naszej rodzinie. Ale nie wiem, może tak przesiąkłem tym już za młodu i tak zostało. Polityka to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna działalność publiczna i też należy brać odpowiedzialność za swoje słowa i za to, co robimy. I my, wybierani przez naszych mieszkańców, no też musimy brać odpowiedzialność za to, że kreujemy też ten język debaty publicznej i musimy robić wszystko, żeby on był jak najbardziej merytoryczny. No i wiadomo, że te emocje zawsze często biorą górę, ale to nie jest wytłumaczenie.
Najważniejsze jest to brzydki język.
Najważniejsze jest to, żebyśmy się kłócili na argumenty i na programy. To jest najważniejsze.
A ciągnie pana do polityki, a bardziej tej europejskiej czy tej lokalnej?
Polityka na różnych szczeblach tak się naprawdę nie różni. Tak? Najważniejsze jest to, żeby rozumieć, że mam służyć. To jest służba i mam wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafię.
A chce pan bardziej służyć w Gdańsku czy w Brukseli?
Chcę służyć mieszkańcom Gdańska, tak jak to robię od 13 lat. Od 13 lat jestem wybierany najpierw do Sejmu dwie kadencje, teraz do Parlamentu Europejskiego drugą kadencję, ale jestem wybierany głosami właśnie głównie gdańszczan. I to ich interesy, nasze interesy reprezentuję. Najpierw w Warszawie, teraz w Brukseli.
Wzorem wczorajszego dnia pytania do pana mają też kontrkandydaci i poprosimy pierwsze pytanie.
Drogi Jarku, powiedz nam wszystkim i wymień 5 najważniejszych rzeczy, jakie w ostatnim czasie zrobiłeś dla Gdańska, dla nas wszystkich.
Przez 13 lat no, to dużo by można wymieniać. Na pewno dużo satysfakcji przyniosło mi obrona przed likwidacją, którą chciał wprowadzić Paweł Adamowicz, likwidacją zespołu szkół specjalnych na ulicy Wita Stwosza. Oczywiście ja tego nie zrobiłem jednoosobowo, to była taka większa akcja, żeby powstrzymać właśnie tą złą decyzję i to udało się zrobić. Później zaangażowałem się właśnie ze szkołami specjalnymi, organizowałem konkursy, wyjazdy studyjne. Też w moim biurze ostatnie 10 lat każdy mieszkaniec Gdańska mógł zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej. Mam też program stażowy, studenci z Gdańska korzystali z tych płatnych staży w moim biurze w Gdańsku, w moim biurze w Brukseli, ale też w Komisji Rybołówstwa. Paradoksalnie też zajmowałem się na przykład dbaniem o jakość wód w Bałtyku, też w Zatoce Gdańskiej. Też zajmowałem się pierwszym planem zarządzania zasobami na Bałtyku. To było moje sprawozdanie. To też jakoś wpływałem na jakość życia w Gdańsku. Ale jeżeli patrzymy tak bardziej pragmatycznie, to też jestem w dalszym ciągu i jestem członkiem drużyny, która której udało się wywalczyć bardzo duże środki z funduszów europejskich, z których czerpał garściami Gdański, w dalszym ciągu to robi. Przecież takie inwestycje jak nasz stadion nie odbyłoby się bez tego finansowania. Miałem na to przecież jakiś mały wpływ, ale jednak. Czy Europejskie Centrum Solidarności, to również miało na to wpływ. Czy trasa Sucharskiego, czy trasa
czyli
Słowackiego.
Czyli zna pan Gdański jak własną kieszeń. Czyli, to już chyba czyli... Pawłowi Adamowiczowi pan udowodnił, a pan wczoraj pytał prezydenta Adamowicza na naszej antenie o akcję dewelopera, które on kupił. On odpowiedział pytaniem, czy jest moralne robienie interesów i kupowanie nieruchomości w Chińskiej Republice Ludowej?
No, jestem zdziwiony, że Paweł Adamowicz zadaje takie pytanie, bo o nieruchomościach mógłby mi dużo więcej powiedzieć, zwłaszcza tych swoich. Ale zastanawiam się, jeżeli Paweł Adamowicz ma jakieś obiekcje w stosunku do Chińskiej Republiki Ludowej, to czy rozmawiał o prawach człowieka kilka tygodni temu z ambasadorem Chin, kiedy chciał leasingować pandę do naszego gdańskiego zoo? Czy Paweł Adamowicz rozmawiał o prawach człowieka, kiedy był na misji gospodarczej dwukrotnie w Chinach? Czy podnosił ten temat praw człowieka w Chinach? No to pozostawiam bez odpowiedzi, ale wydaje mi się, że nie mówił o tych sprawach.
Paweł Adamowicz mówił też, że jeśli poważnie myśli pan o służbie dla Gdańska, to powinien pan kandydować na radnego miasta, a pan jako jedyny kandydat na prezydenta nie kandyduje na radnego.
Uważam, że to jest trochę oszukiwanie wyborców. No bo nie rozumiem, czy Paweł Adamowicz chce być prezydentem miasta, czy chce być radnym tego miasta. Z tego co wiem, od 20 lat kandyduje na oba te stanowiska i od 20 lat nie jest radnym miasta. Pozostawiam, to może ja zadam pytanie, czy Paweł Adamowicz po przegranych wyborach obejmie mandat radnego.
A walczy pan bardziej z prezydentem Adamowiczem o prezydenturę w Gdańsku, czy z Kacprem Płażyńskim?
Nie walczę.
O czyje głosy pan walczy?
Walczę przede wszystkim o głosy mieszkańców, ale nie walczę z nikim, tylko prezentuję swój program. I zawsze staram się, żeby mój przekaz był pozytywny. Oczywiście, jeżeli natrafię na jakąś zaczepkę od któregoś z kontrkandydatów, no to jestem zmuszony na nią odpowiedzieć. Ale nie lubię prowadzić takiej brudnej kampanii, wolę kłócić się na argumenty i na programy.
A ten hashtag Paweł miałeś 20 lat?
To była odpowiedź na konkretną zaczepkę z ubiegłego weekendu. Nie chciałem tego robić, mówiłem mojemu sztabowi, że nie chcę tego robić, ale podjęliśmy decyzję, że nie może to zostać bez odezwy.
To posłuchajmy pytania Kacpra Płażyńskiego.
Popierają pana radni, którzy jeszcze kilka miesięcy temu popierali Pawła Adamowicza. Mówi pan, że trzeba skończyć z Republiką Deweloperów. Proszę powiedzieć, który z popierających pana dzisiaj radnych sprzeciwił się w ostatnich latach polityce przestrzennej Pawła Adamowicza i o jakie konkretnie sprawy chodziło?
Jeśli chodzi o naszych radnych, to wielokrotnie oni zgłaszali interpelacje, które nie spotykały się z pozytywną odezwą naszego gdańskiego magistratu. Kwestie dla mnie szczególnie ważne, komunikacji miejskiej czy naprawy jakości naszych dróg i chodników, częstokroć nie spotykały się właśnie z pozytywną odezwą Pawła Adamowicza. Ale jestem naprawdę zdziwiony temu pytaniu o Republikę Deweloperów. No bo Kacper Płażyński reprezentuje partię, która wprowadziła coś, co nazywamy teraz Lex Developer, która tak naprawdę będzie destrukcyjna dla wszystkich miast w Polsce i jestem naprawdę zdziwiony, że on potrafi mówić o jednym, a nie zauważa tego, że jego partia może naprawdę powodować poważne zniszczenia dla tkanki miejskiej w każdym mieście.
A pana zdaniem, jak powinien Gdańsk się rozwijać? Jaki powinien być Gdańsk po upływie kolejnej kadencji? Być może to będzie pana kadencja.
Gdańsk musi się rozwijać w zrównoważony sposób. Wczoraj byłem na południu Gdańska, w tych nowych osiedlach. Rozmawialiśmy o melioracji. To jest bardzo poważna kwestia, bo moim głównym tematem w tej kampanii jest oczywiście komunikacja miejska, ale musimy brać rozwój miasta całościowo. Jeżeli zauważymy, że Gdańsk się rozlewa na obrzeża miasta, tam powstaje po prostu olbrzymia ilość nowych osiedli i mieszkań, ale jednocześnie infrastruktura miejska nie nadąża za tym rozwojem i mieszkańcy są pozostawieni sami sobie, to musimy na to odpowiedzieć. Musimy na to odpowiedzieć w taki sposób, żeby jednak nadrobić ten stracony czas infrastrukturą drogową, ale przecież też kwestia melioracji czy kanalizacji, no to wszystko musi po prostu tam być poprowadzone. Oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że kwestia właśnie odprowadzania wód opadowych czy konkretnej melioracji dotyczy wszystkich dzielnic i mówimy tutaj o setkach milionów złotych, na które trzeba będzie znaleźć środki w budżecie, ale to jest coś, na to naprawdę najbliższe 5 lat będzie trzeba poświęcić.
Melioracja, jeszcze?
Jeszcze jest ważne, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Rozlanie miasta już nastąpiło, tak? Musimy temu przeciwdziałać i jak najszybciej sprostać tym wyzwaniom. Inna kwestia jest to, że należy też koncentrować się na mieście do wewnątrz i proponuję właśnie program budowy mieszkań komunalnych pod wynajem, które będą powstawały w tych naszych starych dzielnicach, jak we Wrzeszczu, czy w Woliwie, czy w Brzeźnie. Tam mamy jeszcze tereny miejskie i tam powinny powstawać te mieszkania dla tych wszystkich, na których nie stać po prostu na te bardzo drogie mieszkania w Gdańsku.
A jak pogodzić w Gdańsku rozwój turystyki, bo to widać, że turyści tu bardzo chętnie przyjeżdżają i gospodarki?
Gdańsk jest miastem turystycznym i nie możemy od tego uciekać. Tylko musimy też patrzeć i wyciągać wnioski ze złych propozycji z innych krajów, z innych miast nawet. I jeżeli zauważymy, że do Gdańska ruch turystyczny odbywa się, jest to ruch kilkudniowy, weekendowy, no to jest ruch, który nie generuje takich dużych zysków dla miasta, ale generują bardzo dużo problemów. Więc musimy stawiać na turystykę.
Długoterminową. Jak
właśnie
zatrzymać?
Odpowiednią ofertą, atrakcjami, które będą zachęcały do tego, ale do tego, żeby zostawali dłużej. Ale też trzeba stwarzać taką ofertę, na przykład hotelową, która będzie na każdą kieszeń, a nie tylko dla tych najbogatszych.
Coraz więcej jest hoteli w Gdańsku, to widać.
I one powinny powstawać, ale nie tylko w rejonie głównego miasta czy śródmieścia, ale też w innych dzielnicach, tam gdzie ta oferta mogła być dużo tańsza i dostępna na każdą kieszeń.
A pana decyzja jako prezydenta, pierwsza pana decyzja jako prezydenta, to co to by było?
Jest tyle rzeczy, które nagle czy od razu trzeba robić. Zastanawiam się, czy nie należy rozpocząć otwarcia od audytu z firmy zewnętrznej, która zrobi analizę tego, co się udało osiągnąć przez ostatnie 20 lat, czego się nie udało osiągnąć. Wydaje mi się, że po tak długich rządach taka konkretna analiza tego, gdzie można usprawnić magistrat, jest potrzebna. Nie chcę tego robić, bo uważam, że okażą się jakieś nieprawidłowości. Bardziej mi chodzi o to, jak wygląda nasze miasto, jaki jest stan naszego miasta na
dzień dzisiejszy. Na pierwszy rzut oka pana zdaniem? Na co by trzeba było zwrócić uwagę w urzędzie? Reorganizacja konieczna, tak?
Drobna reorganizacja na pewno. Tylko ja chcę od razu uspokoić urzędników, że ja tam nie przychodzę z miotłą i nie będę wymiatał. Dla mnie najważniejsze są kompetencje, energia do działania i pomysły. Po prostu będę pracował z tym zespołem, który jest, bo mamy bardzo dobrych urzędników w naszym magistracie. Ci urzędnicy średniego, niższego szczebla, oni są świetnie przygotowani, oni są otwarci na mieszkańców, oni chcą pracować i to chcę ich po prostu uspokoić.
Ale zespół wiceprezydentów, rozumiem, dobierze sobie pan sam.
Oczywiście, że jeśli chodzi o ten zespół najbliższych współpracowników, będzie musiał być nowy. No, ale to
kto to będzie?
Zobaczymy po wyborach. Na razie nie dzielmy skóry na niedźwiedziu.
Mówiliśmy o tej rodzinie. Wspominaliśmy o rodzinie pana, o polityce, o tym, że to trudna rzecz być politykiem i jednocześnie opiekować się rodziną. Pan to doświadczył, ale jeśli już o rodzinie mówimy, a wspominamy w ostatnich dniach świętego Jana Pawła II, w 40. rocznicę powołania go na tron Piotrowy, on wspierał tę rodzinę i waszą rodzinę wspierał bardzo. Spotykaliście się. Pamięta pan jakieś jego ważne słowa, jakieś przesłanie, które zostało do dziś? Pan jest z tego pokolenia JP2. Coś zostało?
Mam tak wspaniałe wspomnienie z Ojcem Świętym. W grudniu, kilka miesięcy przed jego śmiercią, byłem razem z moim ojcem w Watykanie. Zostaliśmy zaproszeni na prywatny obiad. I Ojciec Święty się do mnie zwracał, się pytał, a synu, gdzie się uczyłeś? No i powiedziałem, że w Massachusetts u jezuitów. I on tak na mnie popatrzył, Holy Cross. i po prostu szczęka mi opadła, mi się Ojcze Święty, jak ty możesz wiedzieć o takich rzeczach? No i rzeczywiście uczyłem się w Świętym Krzyżu w Worcester, Massachusetts. No to może to nie są ważne słowa, ale to po prostu pokazuje, jaki to był niezwykły, no, gigant
otwarty
intelektu,
człowiek.
Otwarty człowiek, no wspaniały.
Co by nam dzisiaj powiedział?
Ojciec Święty? Nie bójcie się, nie lękajcie się, zmieniajcie oblicze tej ziemi. No i kochajcie się nawzajem, tak? Jesteście Polakami, myślcie o tym, żeby ta Polska była waszym wspólnym domem.
To gdzie panu bliżej? Do Gdańska czy do Europy?
Gdańsk jest w Europie i jedno nie przeczy drugiemu.
A co z przyjęciem imigrantów do Gdańska? Byłby pan za tym?
Mamy już imigrantów w Gdańsku. Mamy całą rzeszę.
Gdańsk powinien decydować, czy państwo?
Gdańsk oczywiście powinien to jakoś regulować, ale w tej chwili wszyscy widzimy, że brakuje rąk do pracy i bez tych imigrantów, szczególnie tych z Ukrainy, no gdańska gospodarka by tak dobrze nie wyglądała. Także też nie zamykajmy się przed tą perspektywą, że musimy myśleć w kategoriach tego, żeby nasze miasto, nasz kraj rozwijał się pozytywnie, to musimy mieć taką politykę migracyjną, która będzie zachęcała do osiedlania się u nas, ale dla tych, którzy chcą też wzbogacać naszą tkankę społeczną. Najważniejsze jest to, żebyśmy też w Gdańsku nie koncentrowali się tylko na tych sile roboczej napływowej spoza Polski. Gdańsk powinien mieć taką ofertę, która będzie zachęcała do osiedlania się w Gdańsku z tych województw ościennych, z Polski. I dopiero jeżeli będziemy właśnie tak konkurencyjni podług innych dużych miast w Polsce, no to też będzie świadczyło o stanie naszego miasta. I dopiero później, jeżeli nie będziemy mogli pozyskiwać tych dodatkowych pracowników, możemy zastanawiać się właśnie na pozyskanie pracowników z Ukrainy czy z Białorusi i tak dalej. Ale to jest po prostu nieuniknione. Potrzebujemy rondo pracy.
Gospodarka to też LOTOS. Powinien zostać w Gdańsku?
Oczywiście, że powinien zostać w Gdańsku. Decyzja o fuzji, połączeniu LOTOSu z Orlenem jest błędem, bo to oznacza stratę dla Gdańska, stratę dla regionu. Pamiętajmy, że to jest największy zakład pracy w naszym regionie, który też współpracuje z dziesiątkami firm zewnętrznych. To mówimy o dziesiątkach tysięcy miejsc pracy, które mogą w tej chwili być zagrożone. No bo jeżeli robi się taką fuzję, to naprawdę można między bajki włożyć, że nic się takiego nie zmieni. Zmieni się bardzo dużo. Stracimy te najlepsze płatne prace tutaj, stracimy cały dział rozwoju i badań. Pamiętajmy, że grupa LOTOS to są też takie perełki jak LOTOS Kolej. Co się stanie z tym jednym z najnowocześniejszych przewoźników w Polsce? To nie jest dobre rozwiązanie dla Gdańska. To też oznacza konkretne, wymierne straty z wpływu z podatku z CIT.
A rodzice wspierają pana w tej decyzji o kandydowaniu na prezydenta Gdańska?
No mam nadzieję.
Byłoby dwóch prezydentów w rodzinie.
No zobaczymy. No nie dzielimy skóry na niedźwiedziu.
Kto w drugiej turze? Bo rozumiem, że liczy pan na drugą turę?
To jest bardzo ekscytujące w tej chwili, bo wszystko może się wydarzyć.
Oczywiście, że tak. A z kim chciałby się pan spotkać?
Chciałbym się spotkać z kandydatem, który będzie mnie szanował na tyle, żebyśmy mogli się spierać ostro, ale merytorycznie.
I decyzja należy do
mieszkańców zawsze. I jeżeli mogę w tej chwili zaapelować, no już nawet nie głosowanie na mnie, ale pójdźmy na wybory. To jest bardzo ważny wybór. Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę, że to jest nasza odpowiedzialność, że my bierzemy ten ciężar tej odpowiedzialności. Musimy się zaznajomić z kandydatem, poznać nie tylko jego program, jego osobowość. I to jest ważne, że w nowoczesnym świecie musimy też rozumieć, że taka decyzja pójścia na wyborów jest jedną z najważniejszych decyzji w państwie demokratycznym.
Decydujemy już w niedzielę. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.